z biznesu do słuchania.
Naszym pierwszym rozmówcą jest znany artysta kabaretowy Tomasz Jachimek, który zanim rozpoczął karierę estradową, był dziennikarzem ekonomicznym. Tak, tak, to nie jest żart. Zresztą sam za chwilę o tym powie. Złapałem go w Warszawie między wyjazdami na kolejne występy i zapytałem m.in. o to, co daje wejściówkę do branży kabaretowej.
Przyznam się, że mam duży problem z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ ja wchodziłem do branży satyrycznej ponad 20 lat temu i czasy nam się minimalnie pozmieniały. 20 lat temu takim paszportem było pojawienie się na przeglądach kabaretowych, ewentualnie w telewizji, ale to było jednoznaczne. Jak byłeś na przeglądzie, ktoś się tam dostrzegł, to najczęściej zjawiała się telewizja z propozycją, a może byś przyjechał do nas na taką albo inną realizację, a może by twój kabaret wziął udział w takiej albo innej realizacji. I to był taki stempel. Droga była o tyle prostsza, że była dużo bardziej łatwo zdefiniowana. Zaczynało się od przeglądów i w tym momencie człowiek wchodził w branżę, poznawał ludzi. Natomiast teraz przeglądy straciły troszeczkę na znaczeniu. Straciły też na znaczeniu i mocno na prestiżu pojawiania się w telewizji. Branie udziału w tych telewizyjnych realizacjach kabaretowych, których zrobiło się po prostu bardzo dużo, zrobił się przesyt. I już nawet takie regularne pojawianie się w telewizji też nie zapewnia stałej publiczności, stałej liczby występów, która by pozwalała myśleć o w miarę wygodnym życiu z rozbawiania ludzi. Natomiast teraz pojawił się dość istotny gracz, że tak powiem, w promowaniu nowych zjawisk na scenie kabaretowej, czy w promowaniu w ogóle nowych zjawisk w dziedzinie humoru, mianowicie internet. Że tutaj na dobrą sprawę nie potrzeba nic poza kamerą, małą scenką, grupą 20-25 przyjaciół i jakimś pomysłem na siebie. I jeżeli to, że tak to kolokwialnie ujmę, chwyci i tego materiału będzie dużo i będzie się regularnie pojawiał, no to podejrzewam, że chyba w tym momencie przez YouTube zaczynać najłatwiej, ale naprawdę mówię to na zasadzie takiego delikatnego omacania, bo jak to naprawdę wygląda w tym momencie, ja nie do końca wiem, bo już jestem na innym etapie.
Ale to wejście w internet to jest dopiero wejście. Nie można zostać chyba na tym etapie internetowym.
To zależy, co się chce. Nie wiem, czy to rozmawiamy na zasadzie poradnika dla ludzi, którzy ewentualnie chcieliby zarabiać na rozbawianiu ludzi, czy rozmawiamy już, że tak powiem, na pewnym poziomie wtajemniczenia, że to człowiek chciałby sobie posłuchać, jak to tam zarabia brać kabaretowa.
Przejdźmy do tej poważniejszej części, do tych topów topów. Ile trzeba mieć występów, na przykład miesięcznie, takich estradowych, albo występów w telewizji, żeby móc z tego na w miarę porządnym poziomie żyć.
Tu musielibyśmy definiować, móc żyć na w miarę porządnym poziomie, ale no, nie ukrywajmy, im człowiek jest wyżej, tym ma większe stawki, tym ma więcej zapytań o koncerty, tym ma więcej zaproszeń i raczej o ten chleb codzienny się nie martwi, chociaż różne przypadki się zdarzały, nie będę tutaj, broń Boże, używał nazwisk koleżanek i kolegów, ale generalnie jest tak, że jeżeli ktoś to robi od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to no, też posłużę się kolokwializmem, żeby nie wchodzić w szczegóły finansowe, ma co do garnka włożyć i ewentualnie raz na jakiś czas pojechać sobie na jakiś fajny wyjazd. Natomiast nie ukrywajmy, że ten tort nie tylko w branży kabaretowej, ale ten tort artystyczny, czy to będzie rzeźbiarstwo, czy sztuka aktorska, czy sztuka filmowa, zawsze będzie za mała, biorąc pod uwagę liczbę chętnych, którzy chcieliby z czegoś takiego, nie ukrywajmy, niepewnego fachu się utrzymywać. Po prostu, może podam przykład z troszeczkę innej branży, niektórzy nas tam mylą z aktorami, siedzimy teraz właśnie w teatrze, że na jedno miejsce średnio do łódzkiej szkoły filmowej zgłasza się co roku 800 kandydatów. Czyli 800 młodych głów marzy o tym, aby nie tylko być tam gwiazdą, zdobyć popularność i tak dalej, ale też bardziej prozaicznie, żeby po prostu z tego żyć. A tak się po prostu no, nie da, ten rynek nie jest aż tak chłonny.
No dobrze, nie pytając o konkretnie finanse, ale ile pan występów miesięcznie zwykle ma?
Ja już troszeczkę ograniczam ze względu na to, że występy wiążą się z podróżowaniem i ja to robię od ponad 20 lat, żyję na walizkach, jeżdżę non-stop, ale generalnie mamy z moją serdeczną, znajomą menadżerką, która mnie tam od kilkunastu lat prowadzi, żeby, broń Boże, nie przekraczać 10, a jeżeli łapiemy się w limicie 8 grań miesięcznie, to jest w porządku.
Czy ten top tak właśnie ma?
Ja, broń Boże, nie zaliczam się do topu. Absolutnie. Ja jestem sobie niszowym działaczem w branży, indywidualnym strzelcem. Wiem, że są koledzy i koleżanki, którzy jeżdżą więcej, korzystają ze swoich tam 5 minut. Są koledzy i koleżanki, którzy jeżdżą na tym właśnie poziomie i są też tacy, którzy jeżdżą mniej, ale to tutaj no, kwestią podstawową jest pomysł na to, czy wejść z butami, jeśli są takie możliwości, takie propozycje, szeroko z butami, żeby się nachapać i później sobie zrobić przerwę, bo są też i takie strategie, ale są też tacy, ja taką drogę wybrałem, żeby jeść dłużej, mniejszą łyżką.
Rozumiem, że nic poza tym, poza występami estradowymi, ewentualnie występami telewizyjnymi, nie musi pan robić, żeby utrzymywać rodzinę.
Generalnie to jest zdecydowanie moje główne źródło utrzymania, jeżdżenie po kraju i dawanie występów, prowadzenie jakichś imprez, ja też się bawię w konferansjerkę, ale ja też ciut bardziej dla przyjemności, natomiast nie ukrywam, że jak się pojawiają z tego jakieś pieniądze, to też się bardzo z tego cieszę. Piszę teksty do teatrów, piszę ludziom skecze, piszę komuś jakieś takie rzeczy właśnie przeznaczone na estradę, pisuję piosenki, także jeszcze mam taką dodatkową gałąź finansową, że robię jako tak zwany ghostwriter.
No i utrzymuje pan na przykład ową menadżerkę.
Menadżerka się sama utrzymuje z moją pomocą, tak bym to chyba powiedział, bo to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie daję źródło dochodu mojej menadżerce. Moja menadżerka prowadzi agencję artystyczną, a ja jestem jej takim, nie wypada mi powiedzieć, że jokerem w talii, ale że ona mnie często na organizowane przez siebie imprezy sprzedaje, jako tak zwany pakiet wiązany.
Poza tym są organizatorzy tych imprez.
Są organizatorzy imprez, którzy mają kalendarz. To jest, zacznijmy chyba od tego, bardzo małe środowisko. Tu się wszyscy doskonale znają, wypili ze sobą morze alkoholu, byli ze sobą na 100 imprezach. No i jak to w tego typu małych środowiskach? Jest zdecydowanie łatwiej. Organizatorzy imprez mają telefon czy to do menadżerów, czy bezpośrednio do wykonawców i te numery zazwyczaj, czy te nazwiska są zazwyczaj te same. My się wszyscy znamy, jak już to mówię, łyse konie i nie wiem, czy teraz słuchacze podcastu W Pulsie Biznesu mnie nie wyśmieją, ale powiedziałbym, że to jest tak zwany zamknięty obieg pieniądza, że to wszystko się odbywa w jednej rodzinie.
Żeby nie powiedzieć kasta.
Kasta, tak. I drugi sort, oczywiście. No też nie ma co ukrywać, że trochę ten świat kabaretowy zmienił swój wymiar z bardziej artystycznego na bardziej biznesowy. Ale to z jednej strony szacunek dla kabareciarzy, że potrafili się przystosować, a z drugiej no nie będziemy kopać się z koniem, czyli walczyć z czasami, jakie nastały. Że to już nie chcę powiedzieć, że nikt, bo to też bym uraził czy obraził. Nie przejmuje się stroną artystyczną, natomiast no, chodzi o kolejny termin finansowy, maksymalizację zysków, że jeżeli, że tak powiem, żre i pojawiło się to 5 minut, w przypadku niektórych to 5 minut trwa właśnie 5 minut, a w przypadku niektórych 5 minut trwa 25 lat, no to po prostu trzeba korzystać z okazji, bo mówię, no, nie wszystkim się udaje.
Powiedział pan już o tej cenie, którą wy, artyści estradowi, płacicie w postaci konieczności wyjazdów. Publiczność trochę też płaci cenę w postaci tego, że ogląda właściwie ciągle te same twarze.
Trochę się rynek zabetonował, nie ukrywajmy. Ja akurat nie żałuję,
jestem
po właściwej stronie rzeki, ale to też nie do końca bym się zgodził, ponieważ jeżeli widzowi by zależało na tym, żeby poszukać nowych twarzy, są przeglądy kabaretowe, są konkursy, gdzie zgłaszają się młodzi ludzie ze swoim pomysłem na rozbawianie publiczności. No jest rzeczony w pierwszych słowach naszej rozmowy YouTube, gdzie nie ma absolutnie żadnych ograniczeń. Tutaj macki środowiska kabaretowego aż tak dalece nie sięgają, żeby decydować, kto tam się na YouTubie może prezentować. Pojawił się stand-up, to już w ogóle nie trzeba szukać towarzystwa do rozbawiania ludzi, tylko bierze człowiek sam mikrofon, wychodzi i albo jest skuteczny, albo nie jest skuteczny. Więc to też nie do końca. Jeżeli widzowi by zależało na tym, aby poszukać czegoś nowego, to takie nowe zjawiska są. Ale podejrzewam, że polski widz nie należy do tych najbardziej poszukujących. Mówię o tej głównej masie, o tych tysiącach, którzy przychodzą na imprezy kabaretowe w amfiteatrze. Nikt ich tam na siłę nie zapędza, nikt tam nikogo, cytując znaną polską komedię, pod pistoletem nie trzyma, tylko oni z własne ciężko zarobione pieniądze dają, żeby przez 3-4 godziny być bawionymi przez tych swoich ulubieńców, a ci ulubieńcy, no, że są od kilkudziesięciu lat tacy sami, no to już zasługa publiczności. Gdyby publiczność nie chciała, to podejrzewam, że trzeba byłoby szukać nowych ulubieńców.
Parał się pan też innymi zajęciami, zanim został pan kabareciarzem, gwiazdą kabaretu?
Mam olbrzymie problemy, żeby mówić o sobie i artysta kabaretowy, i gwiazda kabaretu.
Dlatego także, ja to powiedziałem.
No właśnie, dokładnie. Ale czuję się niezręcznie, proszę to zaznaczyć, że się zaczerwieniłem.
Zaznaczyliśmy. Był pan na przykład dziennikarzem ekonomicznym.
Znowu pan mi schlebia. Byłem dziennikarzem, bo jestem z wykształcenia dziennikarzem i ze względu na przesympatyczne znajomości ze studiów wylądowałem w gazecie Giełdy Parkiet. Myślę, że to jest jeden z bardziej komicznych epizodów w historii gazety Giełdy Parkiet, że ktoś taki jak Tomasz Jachimek pisał o bodajże NFI, tak, Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Niewiele z tego pamiętam, merytorykę podejmowanych przeze mnie zagadnień na łamach tak dostojnego dziennika, jaką była gazeta Giełdy Parkiet, ale wspomnienia towarzyskie mam przesympatyczne.
Rozumiem, że nie chciałbym pan wrócić do tamtej pracy.
Wszystko kwestia ceny.
Dziękuję bardzo
tak,
za rozmowę.
Dzięki.
Naszym gościem był Tomasz Jachimek, dziennikarz.
Artysta. Dziennikarz z wykształcenia, tak.
Artysta estradowy, satyryk. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.